muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dziś jesteśmy z wizytą na gościnnej ziemi żywieckiej, a dokładnie w miejscowości Jeleśnia, w pracowni instrumentów u Przemysława Ficka. Witaj, Przemku.
Dobry wieczór. Witam wszystkich słuchaczy zgromadzonych przed odbiornikami.
Przed odbiornikami wszelkiego rodzaju. Jesteś częścią archaicznego składu, jednego z najlepszych składów, uznawanego za jeden z najlepszych składów na żywiecczyźnie, Dudy Skrzypce wraz z Marcinem Blachurą. Tworzycie ten zacny skład, do tego grasz w zespole skład niearchaiczny, o czym jeszcze będziemy mówić. Jesteś twórcą właśnie piszczałek, fletów, fujarek, wszelkich instrumentów pasterskich. Tak, prowadzisz swoją fundację, tym się zajmujesz na co dzień, tak?
Tak, prowadzimy z moją przyjaciółką Moniką Wróbel w Jeleśni Fundację Dziewięć Sił, gdzie skupiamy się na robieniu jakichś ciekawych rzeczy tutaj właśnie w naszej gminie, w gminie Jeleśnia. Mam pracownię, w której buduję dudy i właśnie instrumenty pasterskie, piszczałki, no wszystkie takie właśnie karpackie instrumenty, można je nazwać pasterskimi. A z zespołów jeszcze nie wymieniłem, od 2010 roku mieliśmy taki skład, który nazwał się Beskidians. To już tak bardzo rozrywkowo, ale jednak sercem jestem w tych najbardziej takich siermiężnych przejawach żywieckiego folkloru.
Jak to się zaczęło? Kiedy poczułeś po raz pierwszy, że dudy to jest ten instrument? To była decyzja twoja, czy to była decyzja rodziców? Bo rozumiem, że oni mieli pewnie jakiś duży wkład w tym, żeby podtrzymać ten ogień.
Mama zdecydowanie nie, ale nie mogła przekonać ojca, żeby jednak nie naciskał. Bo mój ojciec Gienek, świętej pamięci, no był wielkim miłośnikiem muzyki góralskiej, stąd właśnie znał wszystkich tych tutaj muzykantów, miał ambicje, żeby ich kiedyś wszystkich ponagrywać. Bardzo na tych terenach, oprócz no, oczywiście różnych etnologów, którzy się tym zajmowali, ludzi kultury, no to właściwie nie było takich ludzi, którzy myśleli o tym w ten sposób, że warto rzeczywiście tych dziadków tutaj uwiecznić. I to mu się też troszkę udało. Ponagrywał kilku heligonistów, bo akurat jakoś ta heligonka mu najbardziej spasowała. Kupił gdzieś od kogoś heligonkę. To też były czasy, że można było naprawdę za śmieszne pieniądze heligonkę kupić, bo pełno tego tutaj po domach ludzie mieli. I z tego co wiem, to nadal w różnych wsiach mają zabunkrowane gdzieś po ojcu, po dziadku, po wujku, po kimś, ale obce mu nie dadzą. I jak się uczy dzieci i dzieci już dojdą do jakiegoś tam poziomu na takiej jakiejś małej heligoneczce służącej do takiej pierwszej nauki, no to nagle się okazuje, że niby heligonek już nie ma na tym terenie, nie można kupić, a jednak każdy gdzieś tam od kogoś kupi, więc one tu cały czas są. Ojciec też wtedy kupił, przyniósł ją do domu, ponagrywał jakiś muzykantów, no i zaczął się sam jednym palcem nutka po nutce uczyć, a potem zaczął uczyć mnie. No i się okazało, że dość szybko załapałem, więc na tej heligonce grałem od właściwie pierwszej klasy podstawówki w zespole dziecięcym przy szkole podstawowej. Potem ojciec zapisał mnie do szkoły muzycznej, gdzie okazało się, że jest klasa instrumentów ludowych prowadzona przez Czesława Węgarza. Były tam dudy jako instrument prowadzący. No i już nie było dyskusji z ojcem. Żaden inny instrument już nie wchodził w grę, tylko dudy. Co tak, po latach okazało się bardzo dobre, ale no, to nie był dobry czas dla dzieci, które w taką muzykę się bawiły, bo było to mocno wyśmiewane przez rówieśników. Czy chodzenie w stroju góralskim, czy właśnie granie, już nie mówię o heligonce, do dzisiaj zaczepiają mnie tutaj no, nawet często rówieśnicy gdzieś pod sklepem, tacy bytujący pod sklepem i właściwie od 30 lat pytają mnie za każdym razem, gdzie mam heligonkę. Ale te dudy, no to była katastrofa, no po prostu dmuchać w martwą kozę w szkole podstawowej, no to nie przysparza popularności. No i był to właśnie czas, lata 90., gdzie na Żywiecczyźnie dudziarzy młodego pokolenia było może trzech, z czego właściwie tylko ja grałem na nich tak rzeczywiście jakoś w miarę systematycznie. No i właściwie podtrzymywałem ten kontakt z tym folklorem przez konkursy, które właściwie były dwa razy do roku i co jakiś czas Kazimierz, i przez zespół Ziemia Żywiecka. Zespół pieśni i tańca, taki duży, no, reprezentacyjny zespół folklorystyczny Miasta Żywca, taka była pełna nazwa. No i tam pan Jan Brodka też bardzo dużą wiedzę ma na temat właśnie tej muzyki od nas, instrumentarium. Miałem tam swoją część w tym zespole, która się nazywała Archaik. I to było wsadzone właśnie między te wszystkie ułożone ładnie tańce, zaaranżowaną muzykę. Wypuszczało się w przerwie taką właśnie kilku tancerzy ubranych w takie no starszy, tak się mówiło, że starszy typ stroju. No to były po prostu, nie były takie paradne. No i wychodziła kapela Dudy i Skrzypce, i to była kapela w składzie Marcin Pokusa i Przemysław Ficek. Tam się poznaliśmy w tym zespole i tam przez parę lat graliśmy, zanim właśnie zaczęliśmy grać poza zespołem. I to był 2003 rok, gdzie przy okazji festiwalu w Zakopanem, tam właśnie byliśmy zespołem, zostaliśmy oddelegowani do części festiwalowej przeznaczonej dla kapel. No i wtedy jeszcze bez nazwy wystąpiliśmy, chyba jakoś bez specjalnego sukcesu, ale spodobało nam się to granie we dwóch. No coś się zaczęło dziać w głowie w trakcie tego grania. To nagle na tej scenie, właściwie wcześniej to mieliśmy takie no, 10-minutowe wstawki, a nagle mogliśmy wyjść i grać, po prostu grać i to się zaczęło dziać samo. Zaczęliśmy po prostu improwizować. Jakaś ta muzyka zaczęła brzmieć w głowie. Myśmy w ogóle odlecieli na tej scenie. W tempo takie złapaliśmy, że no mówili, że to było jakieś techno, jakiś po prostu psychodeliczny trans. I wtedy właśnie z pojęciem transów czy transowości w muzyce pierwszy raz się i to od samego środka zetknąłem, nie wiedząc w ogóle, że coś takiego ma tam być. No i co? Nazwaliśmy się Fickowo Pokusa. Marcin Pokusa, Przemysław Ficek, Dudy, Skrzypce. Marcin dzisiaj znakomity śpiewak operowy. No, niestety wyprowadził się stąd w stronę swojej żony, do Mielca. A ja zacząłem grać z Marcinem Blachurą.
Thank you.
Powiedz, bo ten moment, kiedy już grasz z Marcinem Blachurą, no to jest taki, tak jak powiedziałeś, to jest już świadome granie. Bo rozumiem, że szkoła dała ci jakieś podstawy, tak? Pojęcie o instrumencie, takie przygotowanie.
Szkoła muzyczna, właśnie w tej szkole muzycznej w klasie Czesława Węglarza, to myśmy gdzieś byli jakby poza szkołą.
No bo to ewenement w ogóle na skalę polską w zasadzie.
Tak. I myśmy tam mieli w tej szkole taką swoją klitkę, gdzie oczywiście były umuzykalnienia, było wszystko to trzeba było robić, ale właśnie z panem Cześkiem się zamykaliśmy w tej klitce i w zupełnie inny świat wchodziliśmy. No, zapisywał mi wiadomo w nutach, bo po latach grania, no to oczywiście jest tak, że usłyszysz melodię tak jak to oryginalnie bywało, że jest kapela na zabawie, ktoś przychodzi, śpiewa i odgrywasz od razu. Myślę, że stąd się właśnie też wzięła ten beskidzki styl gry. No, nie tylko beskidzki, bo heterofonia to nie jest tylko domena muzyki tradycyjnej, ale tak, no, muzyka improwizowana. Dudziarz ogrywa temat, skrzypek ogrywa temat i czasem się zastanawiam, czy to nie było właśnie sposób wybrnięcia z tego, że może nie byli w stanie dokładnie odegrać tej melodii, która im została zaśpiewana, a może też to było właśnie to nasze tutaj, ta zażartość góralska i to, że wszyscy tutaj po prostu tak się kłócą ze sobą, że nie byli w stanie dwaj muzycy zagrać unisono jednej melodii, tylko każdy chciał po swojemu.
Być lepszy, tak?
Każdy chciał być lepszy od tego drugiego. Ale jest fakt, że jak dudziarz ze skrzypkiem grają już dłuższy czas, to zaczynają się uzupełniać te ich ogrywki. Zazębiają się bardzo fajnie. U braci Byrdków to było świetnie słychać. Każdy osobno był no niesamowity, ale ta melodia była taka niezrozumiała osobno. Dopiero jak się schodzili za sobą, to nagle brat dodawał te brakujące elementy. Oni cały czas właśnie słyszeli się nawzajem, czy grali osobno, czy razem. To było niesamowite. Kiedy pierwszy raz zetknąłem się z kapelą dudziarską, gdzie właśnie Byrdkowie grali ze sobą, no to nic kompletnie z tej muzyki nie zrozumiałem. Nie słyszałem w tym melodii, oczywiście słyszałem w tym wiele melodii, ale nie wiedziałem, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy, jaka to właściwie jest melodia. Dopiero po czasie poznałem ten klucz do zrozumienia tego, czyli ten zaśpiew, który na początku się odbywa. Trzeba mieć po prostu w głowie tę melodię i jak się już ma, to wtedy wiadomo, co tam się dzieje, co oni z tą melodią robią, ale no właśnie, jak grali kilka melodii pod rząd, to póki ich nie znałem, to kompletnie nie wiedziałem, o co w tym chodzi, co oni grają. Natomiast było to pod kątem takiego przeżywania tej muzyki, no chyba nawet lepsze, że nie tyle się człowiek skupiał na samej tej linii melodycznej, co na właśnie takim przeżyciu tego, jako taka bomba dźwięków, która nagle tak wybuchała i tak się można było zanurzyć w to. Jeszcze ten burdon, huk w tych dudach Łetka, zawsze taki głośny, którym temu wszystkiemu nadawał taką hipnotyzującą po prostu ciągłość i jak nie chcę używać słowa odlot, ale no to był odlot. To inny świat w ogóle. Nie, kompletnie nie wiedziałem, o co w tym chodzi, ale chciałem, żeby to trwało i się nie kończyło.
Trafić do Edwarda Byrdka.
No, musiałem trafić do Edwarda. No, dla mnie to było strasznie trudne. Nic z tego nie rozumiałem. Nie wiedziałem, co się dzieje, ale to było bardzo przyjemne. Czasy studiów, kiedy wyciągnąłem dudy na jakiejś studenckiej imprezie i nagle ludzie z drugiego końca Polski uświadomili mi, że to jest, jakie to jest niesamowite to ja tu gram, bo no mając to od dziecka jeszcze nie zawsze chętnie, z rozpędu po prostu grałem na tym, ale to mi tak dało do myślenia, kurczę, to mam fajną rzecz i przez lata się spotykałem z tymi właśnie muzykami, no których już tu albo nie ma, albo została ich garstka. ale nigdy jakoś tak obserwowałem, słuchałem, ale nigdy mnie jakoś tak nie wzięło, żeby gdzieś tam ich odwiedzić, posłuchać, ponagrywać. No ale tak, był taki dzień, że przyszedłem pierwszy raz do Edwarda Bertka.
No to był twój mistrz, tak?
No, ciężko powiedzieć, że mój mistrz. No moim mistrzem na pewno był Czesław Węgarz, który przez 4 lata się ze mną męczył, a z panem Edwardem po prostu no, graliśmy sobie. Miałem to szczęście, że właśnie bardzo, bardzo otwarty, miły człowiek. Nie wszystkim młodziakom przychodzi z łatwością przyjść do starszego muzyka, jeszcze położyć alkohol na stole. Nigdy nie robiłem wcześniej takich rzeczy, ale to się spodobało. Parę godzin nagrań mam z tego wieczora i jeszcze...
To była waluta,
tak. Dopóki nie zszedłem tam z Gorania do samochodu po ciemku, to jeszcze mi towarzyszyła muzyka. Pan Edek stał przed domem i jeszcze mnie grał na drogę. Ja nie miałem takich stricte jakby lekcji z panem Edkiem, to znaczy nie przychodziłem i nie pokazywał mi nutka po nutce, jak mam grać. No ja grałem po swojemu, on grał po swojemu. No i ja tam coś tam oczywiście podpatrywałem od niego, już nie mogłem się jakby przestawić na takie typowo bertkowe granie, co też nie jest tak, że wszyscy grali tak jak on, bo jakiś czas później zacząłem grzebać w starych nagraniach, znałem też innych dudziarzy, no i każdy miał swój styl, były pewne elementy, które się w tym powtarzały. Było to takie bardzo, bardzo surowe, swobodne, właśnie mocno improwizowane granie. Pan Władek Bertek lubił, nazywał to graniem legato, że to nie było takie po prostu energiczne drobienie, tylko bardziej takie przechodzenie po prostu jednej nuty w drugą, wciągnięcie. Zresztą to było też słychać u właśnie w starych, na wielu starych nagraniach takich kapel tradycyjnych, że często sobie dodali sobie jedną powtórkę albo coś sobie wydłużyli jakiś takt, więc tam no, nigdy się nie było wiadomo, czego się spodziewać po tym. I to była taka, mówię cały czas o tej kapeli Dudy Skrzypce, no, taka muzyka pulsująca, ale nie było tam na przykład tak jak później w kapelach z basem i sekundem. Nie było takich sztywnych podziałów rytmicznych, tylko to właśnie tak płynęło, jak no, zawsze mówię, że jakby wziąć wykres tej muzyki, to by się pokrył z panoramą Beskidów. Co na przykład w zastosowaniu do muzyki podhalańskiej pokryłoby się z panoramą Tatr. I taka, to słychać tą różnicę przecież w tej muzyce. Nie widziałem sensu w tym, żeby po prostu się zacząć grać jak Edward Bertek. Byłem dość zadowolony z tego, jak grałem wtedy sam, ale podobało mi się dużo, dużo, dużo właśnie ciekawych takich patentów jego muzycznych. No, które podpatrzyłem, ale też na swój sposób je po prostu włożyłem do swojej melodii. Ale nigdy jakby nie pokazywał mi pan Edek, tu robisz palcami tak, tu tak, tu tak. Zresztą nie potrafiłby tego pokazać, bo on po prostu szedł na żywioł i to można
i
było tak, to można było nagrać. A potem bardzo pomogła płyta z tymi dwoma pokoleniami kapeli Bertków, jeszcze tam z ojcem pana Edka i z innym dudziarzem z Pewli i ze śpiewakami różnymi. No to była w ogóle kopalnia melodii. To była inicjatywa Darka Kocęby z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku z 2014 roku, projekt ministerialny. No i zostałem poproszony, żeby z nim pojechać właśnie do paru instytucji i odsłuchać starych nagrań i dokonać wyboru tych najciekawszych melodii, najlepiej zagranych. No i dużo tych melodii się, te krótkie melodie, ale cała płyta, dużo się tego nazbierało. No kopalnia po prostu melodii i właśnie osłuchując się z tą melodią, same rzeczy po prostu zaczęły wchodzić pod palce.
wszystko, co mówisz, to też potwierdza taką sytuację, że to jest dosyć szczęśliwa sytuacja, że ta ciągłość została jednak zachowana. Tu nie było takich przerw w pokoleniach muzykanckich, prawda? Mówiłeś, że było mniej oczywiście dudziarzy, tak, ale jednak ta muzyka tutaj żyła i funkcjonowała. Czy ty pamiętasz zabawy taneczne z dudami i skrzypcami, z takim archaicznym składem?
Właśnie nie pamiętam, ja nie pamiętam takich zabaw. Pamiętam sytuację, gdzie nagle pojawiał się jakiś dudziarz czy jakiś heligonista, którego właściwie nie trzeba było prosić, żeby w danej sytuacji zagrał. Stara Karczma Wileśni jeszcze wtedy nie była lokalem stricte gastronomicznym pod turystów i była, pamiętam, dużą salę piwną. No i tam dużo rzeczy się działo, ale ja nie pamiętam osobiście takich właśnie zabaw. Było tyle okazji, żeby tę muzykę zaprosić. Zresztą muzyka to było określenie kapeli. Szło się na muzyki, zapraszało się muzykę. Często to był nawet jeden muzyk, na przykład jeden dudziarz albo skrzypek. I grali repertuar właśnie z dziada pradziada, przekazywany, że podsłuchiwał, jak ojciec grał. I pokryją mu, gdzieś mu tam próbował ten na przykład Karola Byrtka, ojca właśnie braci Byrtków, który dopiero jak ojciec jego poszedł na wojnę, to mu ze skrzyni skrzypce podkradł i się zaczął na nich sam uczyć. No i jak ojciec wrócił, to się okazało, że gra już na tyle dobrze, że go zaczął brać na wesela. No ale to właśnie grał melodie, które usłyszał u ojca. A bracia Byrtkowie grali repertuar, który usłyszeli u swojego ojca, a my nauczyliśmy się repertuaru, który usłyszeliśmy u Byrtków. No i ludzie przychodzili na wsi i to było przecież tak, że nie było jakiegoś śpiewnika. Były oczywiście jakieś melodie, które zawsze gdzieś tam się pojawiały, no jakieś, które już weszły w kanon, ale jak były przyśpiewki, tam zresztą nie było jakiejś strasznej ilości melodii. Ale na przykład przyśpiewki, jak się grało do zaobertania się, czyli przychodzę z babą, zapłacę, zaśpiewam i mam te swoje kilka chwil, żeby się wyobertać przed kapelą. No to były melodie przecież wymyślane przez tych ludzi, słowa były przez nich wymyślane i właśnie kapela musiała je odegrać, bo w najlepszym wypadku już ich drugi raz nie zaprosili. Składy takie tradycyjne przestały na tych zabawach grać, pojawiły się składy właśnie ze skrzypcami, z heligonką, z akordeonem, z basem. Z jakimiś perkusjonariami. Pojawiały się takie elementy takiej stricte tradycyjnej muzyki, ale już to nie było po prostu cała zabawa oparta tylko na tym.
Byście zaczęli rekonstruować takie zabawy.
Ciężko mówić, że rekonstruować. Tutaj niewiele trzeba ludziom, żeby na zabawę przyszli. No a jakby deficyt zabaw jest i skoro im dajemy taką muzykę, to muszą się przy takiej muzyce bawić i nie ma wyjścia. Nazwaliśmy to potańcówka przy dudach, mimo że nie grały tam same dudy, ale te dudy cały czas się gdzieś przewijały i każdy chciał przyjechać zagrać, a na przykład jak to padło na podatny grunt, czyli na przykład Sopotnia Mała, no to przychodziła cała wieś i to było niesamowite, że są tutaj młodzi ludzie, nawet w oderwaniu od folkloru, od muzyki tradycyjnej. Wystarczy delikatny zapłon i nagle coś się
wybudzi.
Wybucha ogień, tak. To jest właśnie ta pamięć pokoleń, która tu się budzi wśród nich, że nagle nie wiedzą co, ale coś zaczyna grać w duszy i nagle po prostu gra, cała sala tańczy konia. Każdy tańczy jak potrafi, ale wiadomo, że trzeba iść para za parą i nieważne, czy robią te kroki dobrze, czy oczywiście żaden pojedynczy tancerz nagle nie wyjdzie, nie zaśpiewa, jak to miało kiedyś miejsce, że każdy jeden z osobna musiał wyjść, zaśpiewać, zaobertać się i wrócić znowu do szeregu i dalej tego konia maszerować. No to jest właśnie to, że to gdzieś tam jest uśpione. Oni tego nie pamiętają, ale to w nich jeszcze drzemie. I to jest bardzo łatwe tutaj do obudzenia w tych terenach. No nie jestem niepopularny oczywiście, ale no, nie mówiąc o niezwykłej popularności ognisk muzycznych Fundacji Barcie Golet, gdzie ponad 200, pewnie już nawet 3 dzieci z całej Żywiecczyzny gra i dla nich to jest wielka frajda, żeby tam być z rówieśnikami, jeździć na warsztaty, jeździć na występy i się pokazywać, mieć strój elegancki. Rodzice kupują stroje, kupują instrumenty. Jak ja kilka lat temu zaczynałem uczyć w fundacji, już nie uczę, ale miałem taki czas, że mieliśmy w Koszarawie takie malutkie ognisko muzyczne, kilkoro dzieci. No to mieli takie maluteńkie, plastikowe haligoneczki, no nie plastikowe, tam troszkę sklejki było też w tym, wypożyczone z fundacji i po prostu uczyli się, coś tam sobie dziubdziali i dopiero po jakimś czasie ewentualnie rodzice kupili gdzieś właśnie od jakiegoś sąsiada haligonkę, a dzisiaj no, dzieci z fundacji po roku grania nagle przychodzą z nówkami haligonkami ze Słowacji czy z Czech, od Jelinków za nie wiem, 10 tysięcy na przykład. Ja w życiu nie miałem takiej drogiej jelinki. I chcą, i grają, i się tym cieszą. I jest to no, jest to bardzo ciekawe zjawisko.
A masz uczniów, jeśli chodzi o granie na dudach?
Mam uczniów, jeśli chodzi o granie na dudach. Mam, ale to są sytuacje raczej takie okazjonalne. Ponieważ jeszcze nie założyłem szkółki dudziarskiej, ale myślę, że no jak tylko nam odpuszczą zarazy, to zaraz się za to wezmę. Chciałbym się właśnie skupić tutaj na terenie gminy Jeleśnia, na właśnie muzyce stricte związanej tutaj z tym terenem, z dorzeczem Koszarawy. No bo też wiadomo, no, nie można w każdym miejscu na Żywiecczyźnie uczyć tego samego. Oczywiście nie ma już mistrzów, którzy gdzieś tam w różnych miejscach są i można ich tam zaczepić w miejscu swojego zamieszkania, tylko no już tym się zajmują ludzie, którzy sami się tego gdzieś kiedyś nauczyli. Właściwie no, Bytkowie nam tu jeszcze zostali i jakieś naprawdę resztki gdzieś tam pochowane na Żywiecczyźnie, ale to naprawdę trzeba się naprosić, żeby ktoś tam coś zaśpiewał. Z muzyków już takich bardzo, bardzo, bardzo niewielu. No i u mnie to na razie są głównie jakieś projekty ministerialne, granty. Na przykład jestem po pierwszym roku 3-letniego projektu, gdzie dzieci u mnie w warsztacie budują sobie piszczałki, a później uczą się na nich grać. No i tam mam też dwójkę na dudach z zespołu w Bielsku Białej. No właśnie z dudami jest tak, że oni się muszą zgłosić sami. Jeżeli ktoś nie przyjdzie, kto naprawdę chce na tym grać i nie poświęci no, paru miesięcy, żeby w ogóle się oswoić z tym instrumentem i złapać jakąś kondycję, nauczyć się go dmuchać i go to nie zniechęci, no to wtedy jest to materiał na dudziarza. A jeżeli jest właśnie projekt, gdzie się spędza dzieci ze szkoły, chodźcie, będzie fajnie i potem jest rok męczarni, no. Nie chcą grać, nie podoba im się to, a projekt trzeba dociągnąć do końca. Więc tutaj się bardziej nastawiam na takie wyjątkowe egzemplarze. No, mam na przykład małą 13-letnią dziewczynkę, Łucję, którą strasznie cieszy gra na dudach. Świetnie gra na piszczałkach, I dudy jej się tak spodobały, że po prostu nadmuchuje, gra, wygrywa konkursy, jest kapitalna.
Aha. Jak się uczy grać na dudach? Co najpierw się robi? Trzeba nauczyć się dmuchać?
Trzeba się nauczyć dmuchać, trzeba się nauczyć no, przebierać palcami. W dudach mamy przednią piszczałkę melodyczną, czyli gajdzicę, na której mamy otworów 6 z przodu i 1 z tyłu i no, musimy je nauczyć się szczelnie przytykać, nauczyć się zasady właśnie pod którym palcem jest jaki dźwięk. Jest to też o tyle trudne, że nie mamy tak jak na fujarce otwartego palcowania, że podnosimy palec za palcem, tylko musimy pojedynczo każdy palec podnosić i opuszczać. Do tego dochodzi jeszcze dodawanie takiego ozdobnika, po prostu takiego vibrato dolną ręką, czyli prawą. I to trzeba opanować po prostu w granie melodii. A potem trzeba taką gajdicę włożyć, złączyć z dudami, no i zarzucić na ramię hook, czyli tą tylnią piszczałkę melodyczną, znaczy burdonową, nie melodyczną, piszczałkę, no jest to piszczała, znaczy metrowy czy 80-centymetrowy zakończony wielkim rogiem i mosiężną puszką burdon, no hook to się nie nazywa byle co, się nie nazywa hook. I to cały czas nam daje ten jednostajny dźwięk. W przypadku dud jest to F. No i na początku im to zatykam, żeby nie, tak dużo powietrza nie szło jednocześnie do przodu i do tyłu. No i wtedy muszą się nauczyć ten worek nadmuchiwać, utrzymywać ciśnienie w tym worku stabilne, no i grać, zaczynamy od grania długich dźwięków. Na kilka oddechów, żeby to nie było też takie nerwowe wdmuchiwanie, tylko takie spokojne, długie oddechy, żeby ten oddech się ustabilizował, żeby można było grać i nie myśleć o oddychaniu i ani o ściskaniu, żeby to zaczęło się już dziać automatycznie. Po kilku lekcjach uruchamiamy hook. No i próbujemy to wszystko ze sobą zestroić. No to nie są proste rzeczy.
A ty sam mówiłeś, że sam uczyłeś się dmuchać przez rok, tak?
No tak.
Bo to był trudny instrument też.
To był trudny i też niespecjalnie mnie
w sensie egzemplarza, tak, że to nie był najlepszy instrument po prostu.
Tak. No były to dudy szkolne ze skórą, no już trochę leciwą. Oczywiście jakąś tam miksturę żeśmy wlewali zawsze do środka z miodu, z gliceryną i to miało coś uszczelniać, ale jedyne co robiło to się kleiło i no, dzisiaj już wiem jak się robi takie mikstury, no trzeba przede wszystkim whisky do tego wlać, ale kiedyś to się tylko kleiło. No plus stroiki pana Jankowskiego, plastikowe z drewienkiem klarnetowym. No pan Czesław mi robił te stroiki na bieżąco, jak trzeba było, ale to mimo wszystko to było dość nieszczelny instrument, dość toporny. To oczywiście mi się przydało, bo kiedy się już nauczyłem na tym grać, no to dzisiaj nie ma dud, których nie potrafię nadmuchać, ale z kolei jak wezmę jakieś delikatne, to czasem się zastanawiam, czy nie pęknął, jak je nadmucham i gram po swojemu. Ja zawsze właśnie muszę mieć taki cięższy egzemplarz. No a tam to rzeczywiście po minucie grania zaczynało mi się kręcić w głowie i musiałem to odłożyć, wsiąść, odpocząć i znowu i no to nie zachęcało do pracy, ale właśnie jak już się pojawiła ta, może przesadziłem z tym rokiem, ale rzeczywiście tak było, że pierwsza klasa szkoły muzycznej to była walka z instrumentem.
Nie uciekasz od łączenia tej muzyki archaicznej z nowszą muzyką. Co jest dla ciebie ważne w tym? Czy masz jakiś swój sposób tutaj? Czy...
No, ja lubię grać. W składzie niearchaicznym wyszliśmy od tej muzyki zagranej właśnie tak jakbyśmy chcieli, żeby ona brzmiała. Tutaj prym wiedzie Marta Matuszna, a ja gram na dudach i to jest właśnie ten jakby archaiczny trzon. Oczywiście mamy tam melodię bez dud i grane już tylko na przykład na innych instrumentach, a ja tam wyżywam się na piszczałkach. I to już, to, tam już się objawiają też różne inne fascynacje reszty zespołu, no, którzy bardzo są no, tak osadzeni w muzyce Karpat przede wszystkim. Ale no, przecież nasza muzyka też była muzyką Karpat, więc to właśnie się udało w tym zespole zrobić, żeby ten trzon właśnie w tym stylu, jakim byśmy chcieli, tak w tych Karpatach osadzić. I tutaj właśnie ten kontrabas z tą altówką, bo Staszek Bafia gra na altówce, Rafał Bałeś na kontrabasie, zrobili to bardzo świadomie. To znaczy oni posłuchali tej muzyki, osłuchali się z nią. Rafał też zresztą jest miłośnikiem właśnie starego grania. I zrobili taką formę akompaniamentu, która w taki bardzo organiczny sposób zespoiła się z tym trzonem. I to właśnie nie było takie toporne bas sekund, tylko wymyślili swoją rytmizację, swoje harmonie, które idealnie po prostu do tego spasowały. I jeżeli byśmy próbowali cokolwiek bardziej, coś obcego wprowadzić, czy jakoś bardziej popchnąć w jakąś inną stylistykę, to ten charakter się kompletnie straci.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Polecamy zabawy taneczne do muzyki dudziarskiej w Jeleśni, jak już będzie można.
W Jeleśni i okolicach.
Zapraszamy do Jeleśni. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. До услышания.